Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich widzów telewizji Trwam w ten szczególny czas. Przed dzień rozpoczęcia Triduma Paschalnego chcemy pochylić się w rozmowach niedokończonych nad tematem mądrości. Mądrość w Kościele i w demokracji, tak brzmi temat naszego dzisiejszego spotkania. A jeśli te dwa człony, demokracja i Kościół, to znaczy, że również nasi goście, których bardzo serdecznie witam na naszej antenie, jest wraz z nami ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich naszych drogich telewidzów.
Oraz ksiądz dr Zenon Hannas Pallotyn, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przełożony prowincjalny pallotyńskiej prowincji Chrystusa Króla. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, pozdrawiam również ojca redaktora i wszystkich telewidzów.
Temat poniekąd jakże mocno wpisujący się również w te dni, które przed nami, ponieważ i ten aspekt tejże mądrości chcemy podjąć. Mądrość w ogóle, tak, nie wiem, czy nasi widzowie kiedyś zastanawiali się nad tym, jak można byłoby zdefiniować mądrość. Czym ona w ogóle jest? Pewnie mamy również swoje jakieś przemyślenia, swoje spostrzeżenia. Często się mówi, że ktoś, kto ma coś do powiedzenia, to człowiek mądry, ale pewnie z swojego doświadczenia też wiemy, że tak nie zawsze jest, że to nie jest tak do końca, że człowiek, który coś, to coś jest ważny, ma do powiedzenia, jest człowiekiem mądrym w przestrzeni, która nas otacza. Tego wielomówstwa nam dzisiaj nie brakuje i niekoniecznie jest to wielomówstwo, które przepełnione jest mądrością. Może zatem rozpocznijmy od takiego, no nie do końca łatwego zadania, zdefiniowania tego, czym jest mądrość. Księże doktorze, prosimy.
Tak, chcemy dzisiaj zastanawiać się nad tym pojęciem mądrości i zrobić taką szeroką panoramę przez ten czas naszej audycji telewizyjnej i żeby wyostrzyć w naszej świadomości właśnie to pojęcie mądrości. Warto może na początku w takim języku potocznym uświadomić sobie, że to słowo jest, ma pewne podobieństwo znaczeniowe do innych słów, ale nie oznacza dokładnie tego samego. Czyli kiedy mówimy, że ktoś jest człowiekiem rozumnym, inteligentnym, rozsądnym, to są takie słowa, które są bardzo podobne do tego, co oznacza mądrość, ale doskonale wyczuwamy, że nie jest to jedno i to samo. Więc ten nasz dzisiejszy wieczór chcielibyśmy poświęcić na to, żeby właśnie te różnice znaczeniowe w jakiś sposób dopracować, żeby znaleźć też taką własną, osobistą definicję czy refleksję nad tym, jakiego człowieka używamy za mądrego. Nazywamy, że ktoś jest mądry, posiada mądrość. I chcielibyśmy to słowo, to pojęcie, no, też analizować z perspektywy różnych nauk. Warto sobie na początku uświadomić to, że samo słowo filozofia, jako dziedzina wiedzy, zawiera sobie właśnie słowo mądrość. Sofia, to imię Zofia pochodzi właśnie od tego greckiego słowa Sofia, oznacza właśnie w języku greckim mądrość. I filosofia, no to byłoby takie umiłowanie, zakochanie się, miłość do mądrości. To słowo też w języku łacińskim jest takie bardzo znane. Myślę, że wiele osób zna to słowo. Sapientia, czy w języku włoskim sapienza. Uniwersytet Główny Rzymski nazywa się La Sapienza, czyli mądrość. I też ma takie podobne brzmienie do tego Sofia. Sofia, sapienza. To są te dwa słowa, z których wywodzi się to słowo dzisiejsze w języku polskim, które nazywamy mądrością. Tak ono jest tłumaczone w Piśmie Świętym. Więc to definiowanie, czym jest mądrość, na pewno będziemy starali się to robić z punktu widzenia właśnie filozofii, z punktu widzenia teologii, czyli takich nauk też biblijnych, ale też w ostatnim czasie rozwija się taka dyscyplina, którą nazywamy psychologią mądrości. W psychologii zaczyna już się badać nie tylko inteligencję człowieka. Wiemy, że są skale, w których można liczyć inteligencję danego człowieka, można zdolność jego myślenia, rozumowania, można poznawać, logicznego jakiegoś wnioskowania, ale to wszystko wiemy doskonale, że nie jest mądrością. Więc na początku tej naszej rozmowy warto sobie uświadomić, że to, co nazywamy mądrością, jest pewną sferą naszego życia poznawczego, znaczy tego, że poznajemy rzeczywistość, poznajemy świat, a nie tak bardzo jest w sferze naszej woli, naszych decyzji. Czyli mądrość należy do tej sfery poznawania świata. I tak mówiąc już tak bardzo konkretnie, to można powiedzieć, że człowiek poznaje świat, możemy w ludziach poznawać takich, którzy posiadają wiele informacji. I myślę, że dzisiejszy człowiek jest właśnie takim człowiekiem, że posiada wiele różnych informacji. One są czasami sprzeczne, pochodzą z różnych źródeł. I to posiadanie informacji wcale jeszcze nie oznacza, że ktoś posiada wiedzę. Bo wiedza to już jest sposób uporządkowania tych informacji. Potrafimy powiedzieć, które informacje są ważne, które są mniej ważne. Ale sama wiedza, sama uczoność też nie jest mądrością. Mądrość jest czymś jeszcze innym i myślę, że bardzo dobrym przykładem jest to, kiedy ja myślę o swojej rodzonej babci, to była bardzo mądra kobieta. To była niezwykle mądra kobieta, która wiele mnie nauczyła swoją mądrością, ale ona nie posiadała dużej wiedzy. Ona nie miała skończonych fakultetów. Ona była, ta jej wiedza no, wystarczająca do codziennego życia. Więc kiedy rozmawiamy o mądrości, trzeba powiedzieć, że jest to swego rodzaju zdolność człowieka do odkrywania głębokiego sensu naszego życia i radzenia sobie w bardzo trudnych, skomplikowanych sytuacjach życiowych. Więc to może na początku nazwijmy to takimi słowami, ale w trakcie naszego dzisiejszego programu będziemy tę myśl rozwijać. Warto na tym, zakończę tę refleksję, że to słowo mądrość jest też słowem biblijnym. Są księgi mądrościowe, biblijne, które mówią nam właśnie o Bożej mądrości, o tym, że człowiek ucząc się mądrości tutaj ludzkiej czerpie od tej Bożej mądrości. No i oczywiście też stawia się to pytanie, czy ta Boża mądrość jest czymś, co jest nam dane jako pewien podarunek, jako łaska, czy też powoli dojrzewamy do pewnego etapu mądrości. Więc myślę, że to jedno i drugie jest ze sobą związane oczywiście, ale kiedy myślimy o kimś, kto jest mądry, to najczęściej mamy na uwadze człowieka, który już ma pewne doświadczenie życiowe, ma pewną ilość lat. O dziadkach naszych mówimy, że są mądrzy, dlatego że przez etapy swojego życia kumulowali swoją życiową mądrość. Więc ta mądrość jest też takim czymś, co się w nas rozwija. No, czasami mówimy, że chłopiec, dziewczynka w szkole jest mądry, ale ta mądrość to jest dopiero początek tej autentycznej mądrości, którą się nabywa po wielu latach różnych trudności, rozwiązywania konfliktów, porażek życiowych. I ktoś, kto przeszedł takie etapy, o takim człowieku można powiedzieć, że jest mądrość, że posiada pewną mądrość życiową. No i już na zakończenie przekazując głos księdzu Janowi, czasami mówimy, że pewne narody są mądre, nie? Ta mądrość ludowa, mądrość danego narodu, ona jest kumulowana w takich przysłowiach, powiedzeniach, pewnych takich mądrościach życiowych, które są mocno zakodowane w naszym języku, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I myślę, że tych mądrości życiowych i takiej mądrości ludowej też nie można zapomnieć, że ona istnieje, że taki, nazwijmy to, bo to dzisiaj to, może to nie zabrzmi tak bardzo ładnie, ale taki prosty lud też ma swoją głęboką mądrość, właśnie zakodowaną w tej tradycji przekazywanych powiedzeniach, przysłowiach. I z tego każdy z nas może dzisiaj również czerpać, z tej takiej ludowej mądrości, która jest zawarta w naszej tradycji.
Bardzo dziękuję, księże doktorze, za to wprowadzenie nas w tematykę mądrości, czym ona jest. Księże profesorze, tutaj zostało wspomniane, wiedza, uczoność i to, co pewnego rodzaju stanowi kwintesencję mądrości, czyli pewnego rodzaju odkrywanie sensu naszego życia, wypływająca jest ta rzeczywistość oczywiście z doświadczenia, z tej sumy doświadczeń, które składają się na życie człowieka, stąd też ten przykład babci księdza doktora. Spójrzmy jeszcze na takie dwa ujęcia tejże mądrości. Z jednej strony to światowe ujęcie mądrości, bo widzimy, że dziś jest jakże wielki pęd do zdobywania wiedzy, do tego, aby aspirować do kolejnych tytułów naukowych, do tego, żeby no, mieć to miano człowieka mądrego. A z drugiej strony ta mądrość, która zawarta jest na kartach Pisma Świętego, mądrość Boża. Jak to wygląda? Czy to jest ten sam kierunek, czy to są zupełnie może dwa kierunki spojrzenia na rzeczywistość mądrości? Mhm.
Tak, tu dziękuję Zenonowi, bo już taką panoramę nam mądrości nakreślił. Ja bym chciał pewne takie swoje sugestie do rozważania o mądrości podać. Nasz ostatni program poświęcony był prorokowi, prorok w Kościele i w demokracji. Otóż Talmud, czyli ta mądrość żydowska, mówi nam, że mędrzec jest ważniejszy od proroka. Mędrzec. Ja myślę też, że powinniśmy spojrzeć na mądrość w perspektywie tego czasu, który przeżywamy. Jesteśmy w przededniu świętowania uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Od jutra zaczynamy celebrację Triduum Paschalnego w trudnych uwarunkowaniach, niestety ograniczeń pandemicznych. Ale miejmy w perspektywie również, że końcem tego okresu będzie Pięćdziesiątnica, czyli zesłanie Ducha Świętego. A od Ducha Świętego otrzymujemy siedem darów. I pierwszym z tych darów jest dar mądrości, później rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Tak to katechizmowo jest przekazywane nam w postaci tego prostego schematu. Czyli pierwsza taka uwaga dla nas porządkująca to jest to, że pozycja mędrca zarówno w Kościele, jak i w świecie powinna wynikać z tego, że jest to ktoś niezwyczajny, wyposażony w specjalne dary. Oczywiście my, chrześcijanie, wierzymy, że ten dar mądrości otrzymuje każdy już w chrzcie świętym poprzez to, że otrzymujemy już po raz pierwszy wtedy namaszczenie, czyli ten znak obecności ducha. Później będzie to bierzmowanie, które jest tym znakiem dojrzałości chrześcijańskiej. W świecie, tak jak tu podkreślał Zenon, mądrość jest przede wszystkim wyznacznikiem takiej wiedzy, którą możemy określić w kilku takich granicznych stwierdzeniach. Po pierwsze, ta mądrość dotyczy faktów. Mędrzec to jest ktoś, kto ma rozeznanie w tej rzeczywistości, w której żyje. Tu nie chodzi o to, żeby on znał mity, baśnie, bajki. To jest ktoś, kto wie, że coś jest. Drugi wyznacznik mądrości to jest wiedza, która nam pokazuje, jak to jest. Wiemy, jak to jest. To jest taka wiedza proceduralna. Potrafimy zjawiska opisywać, łączyć ze sobą asocjacyjnie, kumulatywnie i tworzy się pewna sieć tych faktów, które łączymy i stąd płynie jakaś mądrość. I wreszcie mądrość stanowi również wiedzę ewaluatywną, czyli wiemy, jakie to ma znaczenie, jaką wartość. To też jest cecha mądrości i tutaj wymagamy tego uwzględnienia uwarunkowań aksjologicznych, moralnych, etycznych. Ale żeby tu połączyć to pytanie Ojca o tę wiedzę w świecie i w świecie w Kościele, to ja mógłbym tu zadać takie pytanie, co jest takim podstawowym symbolem mądrości? Gdybyśmy wzięli ewangelicznie, to ja bym widział wymiar horyzontalny mądrości, bo Chrystus mówi, że macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Czyli Chrystus domaga się takiej mądrości dostępnej każdemu z nas. Mądrości, która płynie z obserwacji, z uczenia się, z otwartości. Czyli to jest to, co każdy posiada, posiada zmysły. Oczywiście Chrystus mówi to również parabolicznie, czyli w pewnej przypowieści, w pewnej przenośni, ale to jest ten wymiar horyzontalny mądrości. Natomiast wymiar wertykalny, czyli ten pionowy, i tutaj zmieniamy symbol i obraz mądrości, to jest rozum, głowa i serce. Czyli gdybyśmy połączyli dopiero te dwa wymiary, mamy pełny obraz mądrości. Z jednej strony są to zmysły, które tak symbolicznie Chrystus określił poprzez tę mądrość płynącą z obserwacji i ze słyszenia, oczy i uszy. Ale z drugiej strony widzimy, że człowiek, żeby mógł korzystać z tej mądrości, z tego poznania, obserwacji, potrzebuje połączyć wiedzę, teorię, rozum z sercem, które jest tym obrazem świata wolitywnego, uczuciowego, i dopiero wtedy może to przenieść w praktykę.
Od początku, kiedy istnieje ludzkość, są mędrcy, uczeni, myśliciele, są filozofowie, są osoby, które zajmują, parają się wiedzą, zdobywaniem mądrości. A co, księże doktorze, stało się z pojmowaniem mądrości wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, wraz z Jego nauczaniem, wraz z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem? Jakie światło na mądrość rzuciła osoba Jezusa Chrystusa?
Warto spojrzeć na to w takiej historycznej perspektywie. To przyjście Chrystusa, ono się dokonało w bardzo konkretnym czasie, kiedy pewne kultura biblijna i te okoliczne kultury, kultura grecka, rzymska, te kultury ludów wschodnich już istniały. I tam oczywiście we wszystkich tych kulturach istniała figura mędrca, czyli takiej osoby. W tych dawnych religiach, na przykład w Mezopotamii, w Egipcie, to mędrzec to był taki ktoś, kto na dworze królewskim doradzał królowi i potrafił interpretować znaki, sny. Przykładem takiego rozumienia mędrca będzie na przykład Józef Egipski, który w Egipcie został sprzedany przez swoich braci, no i tam na dworze faraona potrafił interpretować jego sny, dlatego uważany był za mędrca, który w jakiś sposób doradzając królowi, no też doprowadził do dużego bogactwa Egiptu. Pamiętamy te sny o krowach, 7 lat chudych, 7 lat tłustych. Więc to była jedna figura mędrca, czyli kogoś, kto doradza, żeby dobrze prowadzić naród królowi w tamtym przypadku, czy faraonowi. Drugą taką figurą mędrca starobiblijnego będzie Salomon, który już sam był królem. I też znamy doskonale tę przepiękną opowieść o tym, że Pan Bóg prosił go: możesz wybrać teraz, o jakie dary będą ci potrzebne, czy bogactwa, czy brak wrogów. Ale on wybrał mądrość. Mądrość, czyli umiejętność rozróżniania dobra i zła, po to, żeby dokonywać sprawiedliwych sądów, dawać sprawiedliwe wyroki. Na tym polegała jego mądrość. Czyli tu widzimy w tych dwóch postaciach, Józefa Egipskiego oraz Salomona, że to pojmowanie mądrości miało te dwa wymiary. Jednej takiego doradzania, ale w sumie one służyły do tego, żeby ta mądrość była skierowana do dobrego porządkowania życia społecznego, państwa, narodu. Po co byli mędrcy? Żeby rozsądzać pewne trudne sytuacje i rozwiązywać konflikty. To oczywiście możemy dalej śledzić po narodzeniu Chrystusa, jak to się rozwijała ta mądrość w rozumieniu na przykład filozofów greckich też. Oni już inaczej na to postrzegali. Znaczy w przypadku Platona mądrość polegała na tym, że pewna wiedza była nabywana poprzez kontemplację, poprzez medytowanie nad pewnymi ideałami, pewną ideą tego życia naszego. Tu już też wspominał o tym ksiądz Jan, o tych różnych, różnym rozumieniu mądrości w różnych epokach. Warto sobie też uświadomić, że w mądrości zawsze jest pewien element pokory. Znaczy Sokrates jest takim pięknym przykładem tego, że mędrzec, on nie zakłada, że on wszystko już wie, że już poznał całą prawdę. Tylko to słynne powiedzenie Sokratesa, wiem, że nic nie wiem, jest takim pokornym przyznaniem mędrca do tego, że on nadal poszukuje pełni prawdy, że on nie poznał jej w całości. I ta pokora jest istotowo wpisana w tę istotę tego, co to znaczy być mądrym człowiekiem. Ktoś, kto uważa, że wszystkie rozumy już pozjadał, ten obraz zjadania wszystkich rozumów jest taki bardzo, bardzo wymowny, znaczy wie lepiej od nich wszyscy pozostali, bo on już posiadł tę wiedzę, na pewno nie jest mędrcem. I oczywiście to można śledzić przez całą epokę, że to słowo mądrość, ono jeszcze w filozofii i w teologii świętego Augustyna, świętego Tomasza Zakwinu, one by istniały. Natomiast jest ciekawą rzeczą, że później już od czasów takiej nowożytnej filozofii, filozofowie przestali się zajmować słowem mądrość, bo ono wydawało im się takie zbyt mgliste, zbyt trudne do opisania i zaczęto wtedy mówić o takim ideale nauk ścisłych. I dzisiaj można by powiedzieć, że synonimem pewnie mędrca właśnie w świecie, w demokracji będzie ekspert. Znaczy taka ktoś, kogo zaprasza się do studia i on jest ekspertem w jakiejś tam dziedzinie. Czy to już nie jest mędrzec, który całą potrafi zinterpretować rzeczywistość, tylko w jakimś jednym wycinku jest ekspertem. Ale powracając do pytania ojca redaktora, to ta mądrość, którą Jezus przyniósł swoim życiem, ona jest bardzo paradoksalna. A to pamiętamy to później to świętego Pawła z stwierdzenia, że mądrość w oczach Greków jest, a tutaj mamy głupstwo, skandal głupoty, że tak powiem, używając języka świętego Pawła. Skandal krzyża jest. Że ta mądrość, którą Chrystus przynosi, ta logika Bożej mądrości, ona została jakby postawiona na głowie. I zrozumienie tego, taka prawdziwa mądrość polega na tym, żeby właśnie poznać tę logikę Jezusa Chrystusa, a szczególnie logikę krzyża. Ja myślę, że właśnie dlatego dzisiejsza ta nasza audycja przed Triduum, przed Wielkim Piątkiem, to jest też takie zaproszenie do tego, że ludzkość, ta świecka część, ta światowość poszukiwania mądrości, poszukiwania takiej mądrości, wiedzy, która będzie nas zbawić człowieka samego. Że człowiek sam dąży do tego, żeby się zbawić. Ostatecznie ona bardzo często rani człowieka, wprowadza go w zniewolenie. Natomiast krzyż, uznanie właśnie tej tajemnicy krzyża i zbawienia, które przynosi nam Chrystus, to prowadzi do wolności, do otwartości na przyszłość, do takiej dobudzenia też nadziei na przyszłość. Więc na tej mapie różnego rozumienia mądrości przez całe te kilkanaście wieków, bo rzeczywiście ta mądrość od czasów egipskich aż do dzisiaj ona istnieje, te kilka wieków istnienia ludzkości, więc rozumienie Chrystusa mądrości na pewno jest takie prowokacyjne, no i bardzo mocno związane z tym, że ta ludzka mądrość, taka tylko i wyłącznie światowa, która jest związana z posiadaniem władzy, z posiadaniem wpływu, z wywieraniem też, no, jakby wykorzystywaniem też drugiego człowieka, to nie jest na pewno ta mądrość, którą przyniósł Jezus Chrystus. Ta Jego mądrość, którą On objawia nam właśnie poprzez krzyż, jest innym rodzajem mądrości, no takim autentycznym, głębokim zrozumieniem, jaki jest w ogóle sens naszego życia tutaj na ziemi, jaka jest droga prowadząca do zbawienia i do odzyskania tego pełni sensu naszego istnienia. Więc ta odpowiedź na to, jakie zrozumienie przyniósł Jezus Chrystus, jest dobrze ją zestawić właśnie z tą panoramą różnych rodzajów mądrości, jaką możemy zobaczyć na przestrzeni historii całej ludzkości.
Bardzo dziękuję księdzu doktorowi za to zatrzymanie się nad mądrością krzyża, bo ten aspekt może w tych najbliższych dniach jest dla nas szczególnie ważny i wymowny. Ta mądrość płynąca z krzyża jest mądrością jakże trudną dla rozumu ludzkiego, jakże trudno jest objąć po ludzku tę śmierć, jakże niesprawiedliwą w oczach ludzkich. I ta mądrość płynąca z krzyża jakże wywraca tą logikę tego świata. Księże profesorze, w jaki sposób, czy w ogóle jesteśmy w stanie pojąć mądrość Bożą i ewentualnie w jaki sposób możemy w tę mądrość Bożą wnikać?
Tak, tu jest taki ważny problem, którym powinniśmy się jakoś zainspirować. Kiedy mówimy o tej symbolice mądrości wertykalnej, tej od rozumu do serca, przez horyzontalną oczy i uszy, wyznaczamy też jakąś granicę krzyża tej naszej mądrości. Otóż źródłem wszelkiej mądrości, można by tak określić w tradycji biblijnej Starego Testamentu, jest bojaźń Boża, czyli uznanie. To też jest dar Ducha Świętego, zauważmy. Mądrość, ostatni dar wymieniany w tym katechizmowym zestawieniu, to jest bojaźń Boża. To jest uznanie Boga za źródło prawdy. Bo można powiedzieć, że w centrum mądrości jest prawda. To prawda, która nas wyzwala, to prawda, która nas uczy kochać, to prawda, która daje nam poczucie godności tego, kim jesteśmy, to prawda, która wyznacza nam perspektywę życia, czyli wieczność, to jest prawda, która chroni nas od osądzania innych, czyli to jest taka prawda pokorna. Dlatego ja bym powiedział tak, że gdybyśmy tak prosto rozumieli Chrystusowe słowa: macie uszy, a nie słyszycie, macie oczy, a nie widzicie. Tu nie chodzi o to, żebyśmy my zaczęli zmysłowo poznawać tę prawdę Bożą, tylko Chrystus pokazuje nam, że trzeba łączyć to poznanie zmysłowe z tym, co jesteśmy w stanie połączyć w naszym rozumem, umysłem, intelektem, inteligencją, bo to nas upodabnia do Boga, ale też żeby to poruszało nasze serce. I właściwie chodzi o to, żebyśmy sobie uzmysłowili, że mądrość to jest coś, co nas wyposaża od wewnątrz. Że to nie jest ta wiedza, którą możemy sobie wlać. Mądrość to nie jest jakieś naczynie w nas, które możemy wypełnić właśnie wiedzą, teorią, czy to będzie ta czysta wiedza, o jakiej mówi filozofia, czy to będzie ta doksa, czyli ta wiedza pozorna, czy to będzie wiedza płynąca z doświadczenia. To nie jest jeszcze mądrość. Ja bym tak to określił, że mądrość w tym wymiarze biblijnym, ale również teologicznym, to jest pewien ogień, który jest w nas. To Bóg jest w nas źródłem mądrości. To Bóg jest w nas tym źródłem prawa, które w sumieniu określamy synderezą, czyli tym wpisanym, można by powiedzieć, niewypalonym, bo to by może brzmiało jako działanie Boga ex post. Po prostu wraz ze stworzeniem człowieka Bóg wrzuca tam to ziarno prawdy, które w nas będzie się rozwijać, będzie źródłem tych mocy poznawczych, będzie źródłem pomysłów na poznawanie. Ale żebyśmy tutaj nie pomylili tej mądrości filozoficznej płynącej z poznania z tą mądrością, która pochodzi od Boga. I tę mądrość pochodzącą od Boga byśmy określili illuminacją. Dlatego takim na przykład dobrym przykładem, jak taka mądrość działa, jest nasz patron proboszczu święty Jan Wianney, któremu ciężko było pojąć wiedzę filozoficzną, z trudnością radził sobie z teologią, a później już jako kapłan był autorytetem, do którego zgłaszali się ci, którzy uchodzili właśnie za ekspertów, za autorytety, żeby on im wyjaśniał ważne kwestie filozoficzne, teologiczne czy kwestie moralne. Ale to jest właśnie przykład tego, jak człowiek każdy może w sobie tę mądrość Bożą uwolnić, rozpalić. Może ten ogień, który otrzymuje od Boga, pozwolić, żeby go od środka ogrzewał, ale też oświetlał mu drogę tej prawdziwej mądrości.
O mądrości dzisiaj rozmawiamy w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji Trwam. Mądrość w Kościele i w demokracji. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Pastoralnej Nauk Pomocniczych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz ksiądz dr Zenon Hanas, Palotyn, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przełożony prowincjalny Palotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla. Zapraszam widzów do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12. Dwa numery w naszej rodzinie, są one następujące: 536 600 300 lub 536 600 400 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 657 00 13 lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 00 14. Już po tak krótkim czasie naszego dzisiejszego spotkania widzimy, jak wiele jest ujęć tej mądrości, która nas otacza. Chcemy dążyć do tej mądrości, Bożej mądrości, o której mówi nam Pismo Święte, tej mądrości, która właśnie zaczerpnięta jest również z krzyża, o czym tutaj wspominali nasi goście, ta mądrość, która jest niejednokrotnie niezrozumiała dla współczesnego świata. Zapraszam również do współtworzenia czasu naszego spotkania. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic. Pozdrawiam serdecznie ojca Dawida oraz zaproszonych gości. A pytanie mam takie. Czym się różni mądrość Zachodu od mądrości Wschodu na przestrzeni wieków? Czy jest coś takiego, co te mądrości zbliża? I jak to się ma we współczesnym świecie do podchodzenia do naszej religii i religii Wschodu? Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Pani Tereso. Dziękujemy również za udział w naszym dzisiejszym spotkaniu i za wypowiedziane pytanie. Bardzo proszę naszych gości o ustosunkowanie się do tej kwestii, która została podjęta.
To pytanie Pani Teresy jest inspiracją do kolejnych tematów, jak widzę, bo rzeczywiście ten aspekt mądrości wschodniej, bo często są to porównywane dwie rzeczywistości, czyli mądrości wynikającej z religii wschodnich, takich jak buddyzm, konfucjonizm, hinduizm i tak dalej. Tak to rozumiem, że oni też mają swoją koncepcję mądrości i tej mądrości, która tutaj w naszej kulturze, w Europie, w cywilizacji zachodniej istnieje, no na pewno jest to bardzo, bardzo ciekawy temat. Pani Tereso inspiruje do wielu przemyśleń. Więc ja może tak, bo nie odpowiem na to pytanie całościowo, to z góry mówię, że to jest niemożliwe, ale tak, pierwsza i podstawowa rzecz jest związana z takim podejściem do nauk ścisłych, do technologii, do takiego myślenia bardzo związanego no, z takim światem nauk ścisłych, doświadczalnych. Ja myślę, że w europejskiej kulturze poprzez właśnie pewną tradycję ta mądrość Zachodu jest bardzo mocno ukierunkowana na takie myślenie techniczne, bardzo mocno takie związane z opanowaniem tego świata, podporządkowaniem sobie natury naszej, na tym umiejętnościom człowieka. Wydaje się, że ta wschodnia mądrość, ona jest bardziej taką mądrością oderwaną od tego świata, znaczy takiego nieingerowania w tenże świat. Na pewno to, co teraz jest, mówię, jest dużym uproszczeniem, ale ja myślę, że słuchacze, te telewidzowie też rozumieją to, co ja mam na myśli, pani Teresa też to rozumie, że ta mądrość wschodu jest bardziej taką mądrością nieingerującą w naturę, w świat. Natomiast my w tej kulturze zachodniej bardzo mocno to naszą mądrość, tę umiejętność, którą posiadamy, wykorzystaliśmy do tego, żeby sobie podporządkować świat. Ze wszystkimi konsekwencjami. Czyli ta kwestia ekologii, dzisiaj ochrony stworzenia, myślę, że widzimy tutaj też różnicę. Z pewnością, kiedy patrzymy dzisiaj na ten wschód, czyli Chiny, jakieś takie kultury, myślę, że to się już też zmieniło, ale to jest taka pierwsza myśl, którą chciałbym tutaj wymienić. I druga rzecz, jeżeli często mówimy o takiej mądrości wschodniej i taką fascynacją czasami, bo wiele osób tutaj w Europie, w Stanach Zjednoczonych w jakiś sposób fascynuje się kulturą wschodu i tam poszukuje takich inspiracji do swojego życia duchowego, takiej mądrości wschodniej. Druga rzecz jest taka, że to nasze podejście tutaj w Europie jest bardzo ukierunkowane na człowieka. To znaczy w punkcie wyjścia takiej refleksji mądrościowej zawsze będzie człowiek, jego godność, jego wolność, jego indywidualność, niepowtarzalność każdego człowieka. Wydaje się, że ta mądrość wschodu nie ma tych elementów aż tak mocno jakby podkreślanych, takiej podkreślania indywidualności człowieka, jego takiej indywidualnej godności i wolności. Tam raczej w tej mądrości wschodniej człowiek jest tylko elementem pewnej dużej całości, pewnego dużego społeczeństwa, dużego systemu, aż do takim buddyjskim podejściu do człowieka, aż do unicestwienia wręcz człowieka, takiej przejścia w stronę nirwany. Więc to jest taki drugi element, myślę, wynikający, podkreślający pewne różnice pomiędzy taką mądrością wschodu. Też znowu jest to pewnie bardzo ogólne pojęcie i każda z tych religii ma wiele niuansów i zróżnicowań, ale tu bym podkreślił te dwa elementy. Jedno, czyli ta nasza takie ukierunkowanie na panowanie nad światem, nad wykorzystywaniem świata dla rozwoju cywilizacji, a z drugiej strony bardzo mocne skoncentrowanie nasze na człowieku, na godności osoby człowieka, na jego prawach. Coś, czego w tej mądrości wschodniej z pewnością nie ma w takim wymiarze, jakim to znamy tutaj w naszej kulturze. Tylko te dwa elementy wymieniłem z dużym uproszczeniem, traktując to jako rodzaj inspiracji do tego, żeby się nad tym zastanawiać, aniżeli jako wyczerpującą odpowiedź. Ale sama pytanie, pani Tereso, na pewno jest niezwykle interesujące i warte do pogłębienia, żeby zobaczyć też wartość tej mądrości w naszej kulturze zachodniej, bo ona bez wątpienia czerpie swoje korzenie z mądrości właśnie też Pisma Świętego i Ewangelii.
Czyli można by tak w skrócie powiedzieć mądrość kontemplatywna i mądrość praktyczna.
Tak, można by to ująć.
Panie Teresu, dziękujemy, pozdrawiamy, a my zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam księży. Ja jestem z Lubelskiego. Na imię mi Krystyna. Jestem starszą osobą. Ale o mój Boże, jacy to są mądrzy ludzie, jak oni nie wierzą w Boga. Nie trzeba pismów, nie trzeba nic. Spojrzeć na świat, na to stworzenie, na te kwiaty, na te malutkie dzieciątka. Skąd się to wzięło? I nie wierzyć w Boga, tylko wymyślać nie wiadomo co, to jest coś dla mnie strasznego. Dziękuję.
Dziękuję pani Krystyno, również pozdrawiamy z Panem Bogiem. Pani Krystyna tutaj wskazuje nam świat otaczający jako również drogę poznania mądrości, którą jest właśnie Pan Bóg. Księże profesorze, prosimy.
Pani Krystyna bardzo takim językiem właśnie doświadczenia ogromnego, jak podkreśliła, to doświadczenie wielu dziesiątek lat życia. Bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę świadectwo, żeby w krótkich słowach określić istotę tu również naszego rozważania dzisiejszego, tej refleksji. Najpierw ja z Pani słów taką prawdę, którą zarówno w filozofii chrześcijańskiej, jak i w teologii widzę, to jest to, że mądrość to nie polega na jakimś sprycie, ale na takim poszanowaniu prawd oczywistych, które się nam po prostu same z siebie narzucają. Że tu nie trzeba zbytniego wysiłku, żeby oczywistość tych prawd, jak choćby mądrość tworzenia, dostrzec. I tutaj Pani wyraża to, co jest też przesłaniem biblijnym Starego Testamentu, ale to przejął również Nowy Testament. A druga prawda, ja się z Panią absolutnie zgadzam i proszę mi wybaczyć, ja nie chcę tu nikogo w żaden sposób oceniać, ale jeśli stwierdzę, że religia jest dla mądrych, to nie znaczy, że wszyscy, którzy wierzą, są mądrymi z samej wiary, tylko chcę powiedzieć, że jest to pewien wysiłek również religia. To jest pewna droga, to jest pewien proces. A jeśli ktoś chce być głupi, też nie oceniam, tylko to jest ktoś, kto tej drogi nie chce przejść, to nie powinien atakować tych, którzy tę drogę trudną wybierają. Drogę właśnie takiego pokornego, cierpliwego przechodzenia przez różnego rodzaju doświadczenia. A z drugiej strony jest to również pewna przestroga dla wierzących, żeby właśnie wiarą, religią nie przysłaniali swojej głupoty. Bo ten, kto jest religijny, nie otrzymuje od razu iluminacją i nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania i nie może nikim pogardzać, nikogo oceniać. Więc ja bym tutaj sprowadził odpowiedź właśnie do tych dwóch takich podstawowych prawd. Otaczają nas prawdy oczywiste, zmysłowo dostępne, które łatwo możemy przetworzyć intelektualnie. Ale z drugiej strony szanujmy i ja widzę tu takie przesłanie doświadczenia Pani Krystyny i mocnej wiary. Tych, którzy idą tą trudną drogą, przechodzą przez te wąskie ścieżki, nie uciekają od pewnych kosztów, które towarzyszą nam na drodze tej Bożej mądrości, bo podążanie za Bogiem wcale nie jest łatwe. Wcale nie jest usłane różami. To jest droga właśnie tej mądrości, za którą często płaci się ogromną cenę, a niektórzy nawet cenę swojego życia. Jak wiemy, za tę mądrość Bożą i przyznanie się do niej niektórzy do dzisiaj, bo jak wiemy, chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią i chrześcijanie ze wszystkich religii są najbardziej prześladowani, płacą swoim życiem.
Mądrość w Kościele i w demokracji. Dziękujemy, księże profesorze, za tę wypowiedź, za wskazanie również Pani Krystynie i nam wszystkim tej mądrości, której możemy poszukiwać wokół siebie i ten świat, który nam wskazuje na tę mądrość przez duże M. A my trwamy podczas rozmów niedokończonych w tym temacie mądrości w Kościele i w demokracji. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz dr Zenon Hanas. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu naszego spotkania. Bardzo proszę.
A więc chciałbym właśnie na ten temat powiedzieć taką rzecz, że odkrywamy, szukamy tych bohaterów, prawda, którzy poświęcili życie dla ojczyzny, dla Boga i znajdujemy, ale nie powinniśmy pociągnąć sprawy wtedy i jednej i z drugiej strony, przeprowadzić drugi raz sąd, kto to sądził, jak sądził i wtedy by wyszło na jaw. I zrobimy groby na przykład, poświęcimy im honor, bo im tam medale czy ojczyzny, ale zadośćuczynienia należałoby zrobić, czyli ci, którzy ich zamordowali, to by dowiedzieli się, dowiedziałoby się społeczeństwo, kto to był i właśnie, że należało teraz zrobić odwrotny sąd. Sąd już tych, co nie żyją, ale jak zasądzili. To ja bym tyle mógł powiedzieć, które by mogło po prostu pokazać Polsce i światu. A my walczymy o to. Ja to już mam 92 lata, więc pamiętam różne rzeczy. I to należałoby pokazać.
Mhm. Panie Franciszku, pierwsza sprawa to winszujemy szlachetnego, czcigodnego wieku. 92 lata to no, nie bagatela, piękny wiek. Bardzo serdecznie pana pozdrawiamy.
Starym Wołyniakiem.
I też dziękujemy za postawione pytanie podczas naszego dzisiejszego spotkania w kontekście mądrości. Mądrość, można by tutaj tak to gdzieś ująć, pewnie w kontekście prawdy i upamiętnienia tej właśnie, że prawdy, księże doktorze, prosimy.
Mhm. Tak, jest to, nie wszystko z tej wypowiedzi tak było dla mnie jasne, bo tam chodziło o osądzenie pewnych osób i o dojście do prawdy po wielu latach, ale ja też to przenosząc to na grunt właśnie tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli o mądrości. Ja tak sobie wyobrażam, że w naszej historii osobistej, w historii też narodu jako całej społeczności, no są osoby, które uważamy za mędrców, za tych, którzy w jakiś sposób pomagali nam w trudnych momentach naszego życia. Często ci mędrcy, ci, którzy byli, używając innego słowa, może autorytetami w pewnym zakresie, one były też eliminowane z naszego życia. Dlatego, że w każdej społeczności posiadanie właśnie mędrców, posiadających pewien autorytet, posiadające taką zdolność dzielenia się tą mądrością z innymi, prowadzenia ich, na pewno takie osoby są niezwykle ważne dla nas. No dzisiaj wiemy, że powiedziałem to na wstępie, że te osoby dzisiaj są często nazywane ekspertami. Że już dzisiaj nie używamy słowa, że do studia został zaproszony mędrzec, który będzie nam mówił o prawdach naszego ludzkiego życia, tylko zapraszamy eksperta, który w pewnej dziedzinie jest jakby odpowiedzialny, zna się na tym. Więc ekspert czy autorytet w danej dziedzinie jest jakby takim substytutem, jest zastępstwem tego, co nazywamy mędrcami. Ale nadal nie pozostawia nas to bez tej refleksji, że tacy mędrcy są dzisiaj też nam potrzebni. I są też czasami prześladowani, dlatego że wypowiadają pewne trudne prawdy, trudne do zaakceptowania. Ja może wykorzystam ten moment, żeby uzupełnić tę wypowiedź jeszcze o taką ciekawą refleksję, którą jeden z psychologów, tak jest Erik Erikson, bardzo, bardzo znany autorytet w kwestiach rozwoju osoby człowieka, czy takiej psychospołecznej konstytucji człowieka, jak się człowiek rozwija. Więc on uważa, że w życiu człowieka są pewne etapy rozwojowe i ten najwyższy etap to jest taki etap osiągania poziomu mędrca. I takim byciem mędrcem w jego wydaniu jest to, że to jest człowiek, który potrafił sobie poradzić z rozpaczą i z sytuacjami poniesionych porażek. Bo każdy w nas w życiu no, spotyka się z sytuacjami trudnymi do pokonania, jakieś no, sytuacje też życiowej porażki, którą trzeba zaakceptować. No, stało się coś w naszym życiu, co nas boli, co odczuwamy jako osobistą właśnie porażkę, jako coś, co nas bardzo dotknęło i to nas doprowadziło do sytuacji rozpaczy. Więc on uważa, ten psycholog, że mędrcem jest taki człowiek, który w takich sytuacjach sam jakby nie został złamany przez życie, tylko potrafi tym swoim doświadczeniem dzielić się z innymi. Więc ja myślę, że to jest też bardzo ciekawa inspiracja, bardzo ciekawa refleksja do tego, że bardzo tacy mędrcy są nam potrzebni właśnie w sytuacjach rozpaczy i w sytuacjach życiowej porażki. Że jest ktoś, kto staje u naszego boku i na tym ostatnim etapie, to on to nazywa takim etapem mędrca, są takie osoby nam potrzebne i myślę, że osoba Jezusa Chrystusa w tym wymiarze jest na pewno bardzo taką, bardzo ważną osobą i ten czas przeżywania męki i jego cierpienia na krzyżu, że Jezus Chrystus jest takim mędrcem, który w momentach, kiedy towarzyszy nam lęk, rozpacz, doświadczamy jakiejś życiowej porażki, to On staje obok nas właśnie z krzyżem i pomaga nam przetrwać takie momenty. Jest takim mędrcem, który właśnie pomaga nam pokonywać tego rodzaju życiowe doświadczenia. Więc wracając do tej wypowiedzi pana Franciszka, że być może no, takie osoby są też usuwane, są też eliminowane z jakiegoś tam powodu. No, też trudna do przeniknienia sytuacja, że człowiek, który mógłby swoją radą, swoją mądrością dzielić się, jest eliminowany z naszego życia z jakiegoś tam powodu, dlatego że próbuje nam pomóc. Więc to też jest jakby refleksja, którą na Wielki Tydzień warto snuć. No ale też życzę nam wszystkim, już tak wypowiadając, konkludując to, żebyśmy z tego doświadczenia spotkania z Jezusem Chrystusem, żebyśmy z tej mądrości krzyża potrafili zaczerpnąć właśnie w tych momentach życiowej porażki, zaakceptowania tego, co trudne jest dla nas do zaakceptowania, jakichś takich trudnych momentów rozpaczy, smutku, żeby Chrystus tą swoją mądrością krzyża w takich momentach bardzo nam, no, żebyśmy odczuwali jego pomoc, taką bardzo konkretną, żywą pomoc.
Mądrość w Kościele i w demokracji, temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi są, przypomnijmy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz dr Zenon Hanas. Tutaj jakże ciekawe wątki nam się wykluły z tej rozmowy, również z inspiracji naszych drogich widzów. Bardzo serdecznie Was, drodzy, pozdrawiamy. Między innymi kwestia tego dochodzenia do tej mądrości. Księże profesorze, w jaki sposób, zdobywając wykształcenie, można dojść do tej prawdziwej mądrości, do tego miana mędrca? Czy to jest ta droga właśnie, zdobywanie wykształcenia, czy też do tego miana mędrca dochodzi się jakąś inną drogą?
Niestety recepty nie ma. Natomiast wiemy na pewno, co mądrość gubi. I tutaj ja bym odwołał się do takiego również biblijnego stwierdzenia. To jest uzasadnione w Starym Testamencie, ale zaczerpnął tę naukę święty Paweł i mówi tak, że korzeniem wszelkiego zła jest żądza pieniądza. To jest rzeczywiście, jeśli człowiek stawia sobie za cel tylko to, co materialne, a symbolem tej materialności naszego życia jest pieniądz i dla zdobycia jego robi karierę, chce osiągać sukcesy, zajmować stanowiska, to raczej bardziej tu będzie taka życiowa mądrość, którą nazywamy sprytem. Bo do tego nam jest to potrzebne. Mówimy, że ktoś jest mądry, bo sprytny, wszystko mu się udaje, ma jeszcze do tego szczęście, że nie dosięga go w sytuacjach granicznych sprawiedliwość. To jest jedna rzecz, a druga to jest pycha. Ktoś, kto jest człowiekiem pysznym, z pewnością o mądrości może zapomnieć. Mądrość jest oprawiona w pokorę, jak to niektórzy próbowali opisać. Czyli w pewnym sensie ten, kto ma jakieś ciągłe wątpliwości, stawia pytania, ten, kto uznaje wyższość innych i od innych się uczy, który nie tylko obserwuje, co go otacza, ale też przyjmuje doświadczenie innych i próbuję ich błędów nie popełniać, a jednocześnie zaczerpnąć tego, co ich ubogaciło przez te lata doświadczeń, ten na pewno drogą mądrości podąża. Dalej, mądrość wymaga umiarkowania, czyli my musimy wiedzieć, że w jakimś sensie, jeśli chcemy być ludźmi mądrymi, to trzeba będzie nieraz wybrać i to bardzo roztropnie. Nie zawsze się da osiągnąć to, co się chce. I to umiarkowanie to jest cnota. To jest właśnie taka droga pewnych wyrzeczeń. I myślę, że to jest bardzo ważne. Dalej karność. Karność, czyli pewna dyscyplina, którą potrzebujemy poszanować na drodze do zdobywania mądrości. Tutaj te księgi mądrościowe Starego Testamentu nam mówią, że kto rano wstaje, u tego mądrość już pod drzwiami czeka. Nasze przysłowie mówi, że ten, kto jest cierpliwy, otwarty, czyli też karny, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, prawda? No to w taki prosty sposób, czyli pewna systematyczność, pewna dyscyplina. I ja bym jeszcze tu jedną cechę dodał, mianowicie sprawiedliwość. I tutaj odwołuję się do Pana Franciszka, którego moim zdaniem głos był takim wołaniem o sprawiedliwość. Naród mądry to naród sprawiedliwy. I jeśli chcemy zobaczyć, jaki naród jest, to jak ktoś też powiedział, nie patrzymy, ilu ma uczonych, tylko kto siedzi w więzieniach, żebyśmy tam zobaczyli, czy naród sobie radzi z tym, co jest słabe, złe i jak do tego podchodzi. I tutaj można powiedzieć, że ta mądrość to jest po prostu ta Chrystusowa Ewangelia. Jeśli chcesz być mądry, to pamiętaj, że nie możesz skupiać się na drzazdze, która jest wokół brata, a nie dostrzegać belki, która jest w twoim oku. Ja myślę, że tą księgą takiej tej mądrości praktycznej jest Ewangelia i kto ciągle tam zagląda, czyta, reflektuje, medytuje, modli się Ewangelią, to ta mądrość Chrystusowa z dobrej nowiny po prostu do niego dociera i staje się w pewnym sensie, można by tak określić, to jego własnością.
Mądrość płynąca z ksiąg Pisma Świętego. Chciejmy czytać, chciejmy zagłębiać się, chciejmy medytować nad Pismem Świętym, aby również wzrastać w tej mądrości. Dziękujemy, księże profesorze. Bardzo proszę, zapraszamy kolejne osoby do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych w temacie mądrość w Kościele i w demokracji. Halo.
Halo.
Tak?
Halo.
Bardzo serdecznie witam. Kto jest z nami?
Słucham, moje imię Janina, dzwonię z Krosna nad Wisłokiem.
Bardzo nam miło. Prosimy, Pani Anino.
Czy ksiądz mnie słyszy?
Bardzo wyraźnie, Pani Anino, i nie tylko
no
myślę,
świetnie.
Że ja.
Proszę księdza, ja do Was usiłuję dodzwonić już od dłuższego czasu, bo mam tyle kontrowersyjnych spraw związanych z kościołem naszym katolickim. Jestem z dziada pradziada wierzącym, praktykującym katolikiem.
Pani Janino, uprzedzę od razu, jeśli mogę, to bardzo bym prosił o zadanie pytania w kontekście tematu naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ chcemy też tego tematu się trzymać, a jest nim, przypomnę, mądrość w Kościele i w demokracji. Dlatego jeśli jest to pytanie związane z tym zagadnieniem, bardzo proszę, aby Pani je wypowiedziała.
Ale żeby ta mądrość była po prostu faktycznie przyjmowana przez wiernych, to musi być przykład po prostu z Kościoła. Musi Kościół dawać przykład tej mądrości, żeby wierni tą mądrość przyjmowali. A ja dla przykładu podam taką sytuację, kiedy w roku chyba 2000 lub 2001 od lat uczestniczyłam w nabożeństwach fatimskich w miejscu piastowym, ksiądz chyba wie, gdzie to jest, i była taka sytuacja, że po prostu w miesiącu chyba sierpniu albo lipcu tam odmawiała różaniec pani Gronkiewicz-Walt. Od tego czasu ja mam ogromne wątpliwości co do autentyczności naszego kościoła katolickiego. Od tego momentu ja po prostu przez 2 miesiące w ogóle nie chodziłam do kościoła i wydawało mi się, że jestem jakby zawieszona gdzieś w kosmosie, że po prostu Kościół może być tak, stanowić taką hipokryzję, gdzie jeszcze wtedy nie wiadomo było, co po prostu reprezentuje pani Gronkiewicz-Walt.
Pani Janino, bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Dziękuję również za to spotkanie. I teraz właśnie może w tym kontekście, bardzo też współczuję, szanuję pani tutaj odczucia, i może w kontekście tej wypowiedzi pani Janiny poproszę o ustosunkowanie się naszych gości. Jak to jest właśnie z tą mądrością, która płynie z Kościoła? Pani Janina użyła nawet takich mocnych sformułowań i tutaj może też zechciejmy troszeczkę naświetlić, rzucić światła na te pewnego rodzaju, czy to wątpliwości, czy to może nawet pewnego rodzaju takie zdrażnienie, które wypłynęło z konkretnych doświadczeń w życiu pani Janiny. Bardzo proszę.
No, rzeczywiście takie wspólnoty, takie duże wspólnoty jak Kościół katolicki, nas jest bardzo, bardzo wielu uczniów Jezusa Chrystusa, którzy, osób też ochrzczonych, i wiemy doskonale, że no, ta różnorodność nasza jest wielka. Kościół katolicki jest instytucją, która obejmuje różne kultury. Kościół katolicki wrasta w kulturę tutaj w Polsce, ale równie dobrze widzimy, że i w Azji, i w Afryce, i w Ameryce Południowej, w wielu miejscach no, Kościół po prostu wrasta. Dzięki Panu Bogu, dzięki tej strukturze, którą Jezus Chrystus jakby w korzeniach za Kościoła katolickiego umieścił, no jest papież, który dla nas jest takim zwornikiem jedności i takim punktem odniesienia do wielu spraw, trudnych też spraw w Kościele. Ale mówiąc o tej mądrości w Kościele, ale nie tylko, chciałbym tutaj zwrócić jeszcze na jeden moment uwagę, że mądrość zawsze jest związana z prowadzeniem rozmowy, dialogu. To znaczy, te osoby, które uważamy za mędrców, w historii ludzkości możemy to bardzo dobrze prześledzić, to były osoby, które bardzo intensywnie były zasłuchane w inne osoby. Mędrcy to są to taka instytucja mędrców, zwłaszcza na przykład w Kościele prawosławnym istniała jeszcze w XIX wieku taka instytucja mędrców, do których się szło po poradę, na rozmowę duchową. Więc mądrość, ona się nie rodzi tylko i wyłącznie z jakiejś takiej wewnętrznej kontemplacji Słowa Bożego, w zamknięciu, w odizolowaniu od świata, ale rodzi się w rozmowie z drugim człowiekiem. To opowieści hasydów pokazują tych mędrców też w innej kulturze żydowskiej. Też w XIX wieku wiemy, że na terenach wschodniej Polski bardzo dużo takich mędrców było, do których można było pójść na rozmowę, żeby pogłębić swoją wiedzę, żeby uzyskać pewną poradę. Więc może to jest też taka odpowiedź dla współczesnego Kościoła, że powinniśmy siebie nawzajem bardzo uważnie słuchać, prowadzić dialog, pogłębioną rozmowę. Wszystko w świetle Słowa Bożego, wszystko w świetle też nauczania społecznego Kościoła, takiego nauczania w ogóle Kościoła w różnych przypadkach i nauczania też papieża. Tak jak słuchaliśmy bardzo uważnie tego, co mówił Jan Paweł II, to, co mówił papież Benedykt XVI, to tak dzisiaj spróbujemy się wsłuchiwać w to, co mówi nam papież Franciszek i czytamy te jego słowa, te jego wypowiedzi jako wypowiedzi Ducha Bożego, Ducha Świętego dla Kościoła dzisiaj, w XXI wieku. Więc może to tak słuchając tego, co pani Janina mówiła, że marzy o takim Kościele, który byłby takim Kościołem pełnym mądrości. Myślę, że to dzisiejszy program, jeżeli go wsłuchamy siebie nawzajem, no staramy siebie nawzajem słuchać po to, żeby pozyskiwać Bożą mądrość od siebie nawzajem. Bo ta Boża mądrość, no ona rozlewa się na wiele, wiele obszarów naszego życia i na wiele osób, nie tylko w hierarchii, nie tylko na biskupów, kapłanów, ale też poprzez osoby świeckie. Więc ja myślę, że to jest taka... To, co pani Janina powiedziała, że jest taką, no może takim też zaproszeniem do współczesnego Kościoła, do wspólnot kościelnych, żeby siebie nawzajem po prostu słuchać w takim poczuciu, że każdy coś bardzo ważnego i mądrego może nam powiedzieć.
Księże doktorze, księże profesorze, tutaj nie kończymy, zatrzymujemy się na chwilę, aby o 21.30 na antenie Radia Maryja powrócić do tematu mądrość w Kościele i w demokracji. Za tę część bardzo serdecznie dziękuję. Naszymi gośćmi są, będą, ufamy w to głęboko, ksiądz profesor Jan Przybułowski, kierownik Katedry Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bóg zapłać za tę część, księże profesorze.
Zapłać, dziękuję bardzo za spotkanie.
Oraz ksiądz dr Zenon Hanas, palotyn, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW, przełożony prowincjalny palotyńskiej prowincji Chrystusa Króla. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy również wszystkim widzom telewizji Trwam i zapraszamy na godzinę 21.30 na antenę Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.